co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Grosz do grosza.
Krzysztof Bełk, witam. W tym roku mamy duże zmiany w zeznaniach podatkowych, w wypełnianiu tychże zeznań podatkowych. Od 15 lutego możemy sprawdzić swoje zeznania podatkowe na stronach internetowych. Rozliczenie za nas wypełnił już urząd, ale możemy sami dokonać zmian i dodać na przykład różnego rodzaju ulgi. Jak to zrobić? Jak w ogóle znaleźć nasze rozliczenie podatkowe na stronie internetowej i wprowadzić tam zmiany? O tym będziemy dzisiaj rozmawiali. A naszymi gośćmi są Maciej Markiewicz i Rafał Grześków z drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze. Witam.
Dzień dobry.
Oraz Ewa Markowicz, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Witam.
Witam serdecznie.
Jak państwo zauważyli, dużo ludzi już odwiedziło strony internetowe po to, żeby sprawdzić swoje zeznanie podatkowe.
Tak, usługa Twój e-PIT przygotowana przez Ministerstwo Finansów cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. My wiedzieliśmy, że to jest bardzo fajne rozwiązanie i udogodnienie dla podatników i faktycznie spotkało się to z dużym zainteresowaniem obywateli i z przychylnością. Na ten moment w całej Polsce mamy złożonych 2,5 miliona elektronicznych zeznań podatkowych. Z tego 1,5 miliona to są zeznania złożone w ramach usługi Twój e-PIT.
A w naszym regionie?
Jeśli chodzi o nasze województwo, to takich danych dokładnie nie mamy. Możemy podać to na przykładzie drugiego Urzędu Skarbowego. Tutaj koledzy mają takie dane, także mogą powiedzieć coś na ten temat.
A więc te dane wyglądają następująco. Zostało złożonych do dnia dzisiejszego, od 15 lutego, zeznań podatkowych PIT-37 ponad 17 tysięcy. Te 17 tysięcy mamy, to są zeznania obsłużone już.
Sprawdzone po prostu.
Obsłużone i w których w większości przypadków już zwroty nadpłat zostały wysłane czy przelane na konto dla podatników. W tamtym roku analogicznym czasie mieliśmy zeznań złożonych około 7 tysięcy.
Czyli 10 tysięcy więcej.
10 tysięcy więcej, tak?
Oddziały
i teraz
urzędu.
Te 10 tysięcy, ta różnica, to są te właśnie zeznania złożone drogą elektroniczną. Tutaj trudno powiedzieć, ile to jest za pomocą e-deklaracji czy e-PIT-u, ale mniej więcej to tak można szacować, że to jest 50-50%, tak? Niemniej jednak wzrost liczby złożonych zeznań to jest 10 tysięcy zeznań, właśnie drogą elektroniczną.
A papierową?
Papierowych zeznań mamy około 3 tysięcy. W tamtym roku mieliśmy też podobną ilość tych zeznań, tak? Niemniej jednak, no tutaj ta ilość zeznań wskazuje na to, że jakby cała ta akcja zeznań, którą urzędy muszą przeprowadzać, no jakby jesteśmy za powiedzmy, w jednej trzeciej mamy już jakby...
Czyli dużo płynniej, rozumiem, ta akcja cała rozliczeń będzie rozliczana. Bo do końca kwietnia, przypomnę, że należy złożyć rozliczenie podatkowe, no ale
dokładnie.
Jeżeli szybciej, to wtedy,
dokładnie,
jeżeli ktoś ma nadpłatę, to wtedy szybciej te pieniądze trafią na konta, tak?
Przykładowo w drugim urzędzie skarbowym no oczekujemy w tamtym roku, mieliśmy złożonych około 50 tysięcy zeznań, tak? Także skala jakby obsłużonych przez urząd zeznań i złożonych przez podatników jest dużo, dużo większa. Także trzeba dodać, że zwroty nadpłat też idą dużo, dużo szybciej, bo wysyłamy nadpłaty, no średni okres oczekiwania jest, jeżeli zeznanie podatkowe jest prawidłowo złożone, nie zawiera żadnych błędów, to wysyłamy w ciągu tygodnia nadpłatę.
Przypomnijmy może szczególne zasady, bo być może niektórzy z państwa w ogóle nie myśleli o tym, żeby jeszcze rozliczać się z podatku, jako że ten rok dopiero niedawno minął. Jakie teraz w tym roku obowiązują takie podstawowe zasady? Mówiła pani o tym, że Urząd Skarbowy za nas rozlicza podatki. To co, w ogóle nic nie mamy robić w takim razie o tych podstawowych zasadach? I gdzie sprawdzić? Jak to sprawdzić? to rozliczenie.
Tak, co roku osoby, które osiągają korzyść finansową, pracują, muszą rozliczyć się ze swoim urzędem skarbowym, czyli złożyć roczne zeznanie podatkowe PIT. W tym roku Ministerstwo Finansów przygotowało taką nową usługę, żeby ułatwić ten obowiązek obywatelom. Ta usługa nazywa się Twój e-PIT i polega, ona jest skierowana do osób, które rozliczają się na formularzach PIT 37 i PIT 38. I one mają przygotowaną przez administrację skarbową indywidualne roczne zeznanie podatkowe na podstawie informacji wygenerowanych z systemów, które mają urzędy skarbowe. Czyli
Wcześniej złożonych
tak,
dokumentów.
Czyli na przykład na podstawie PIT-ów 11 od pracodawców i na podstawie złożonych we wcześniejszych latach rocznych zeznań podatkowych. W ten sposób system w Urzędzie Skarbowym generuje taki Twój e-PIT i osoba, która chciałaby zobaczyć to swoje roczne zeznanie podatkowe, wystarczy, że wejdzie na portal podatkowy. Adres strony to jest podatki.gov.pl i tam przy pomocy kilku danych autoryzujących może sobie ten swój e-PIT zobaczyć.
A te dane autoryzujące to?
To jest NIP lub PESEL, kwota przychodu za 2017 rok, kwota przychodu za 2018 rok, data urodzenia i wprowadzono nową, jakby kolejną rzecz do danych autoryzujących. To jest kwota nadpłaty lub podatku do zapłaty za 2017 rok, tak żeby faktycznie to nasze zeznanie było bezpieczne i żebyśmy tylko my mieli do niego wgląd.
I jeżeli tam wejdziemy, to co możemy zrobić?
Jeżeli tam wejdziemy, to zobaczymy swoje roczne zeznanie podatkowe, które przygotował właśnie urząd. I możemy, jeżeli nam faktycznie się zgadza to zeznanie, to nie musimy robić tak naprawdę
nic. Nie trzeba zatwierdzać.
Nie trzeba go zatwierdzać. Z dniem 30 kwietnia urząd, jeżeli nic nie zrobimy, uzna, że faktycznie to zeznanie jest prawidłowe i nic się nam nie zmieniło w naszym stanie faktycznym. Jeżeli coś jednak się zmieniło, czy jeżeli chcemy zmodyfikować to zeznanie, to wówczas możemy to zrobić. Na przykład zmieniając sposób formę rozliczania z indywidualnego ze współmałżonkiem na przykład. Możemy zmienić organizację pożytku publicznego, czyli jeżeli w ubiegłym roku inną organizację wybraliśmy, a w tym roku chcemy jeszcze inną, to wówczas możemy sobie to zweryfikować.
Wpisać nową, tak.
Możemy zmienić numer rachunku bankowego. Wcześniej trzeba było iść do Urzędu Skarbowego i wypełniać specjalny wniosek. Teraz można to właśnie zrobić na tym formularzu. I możemy sobie ulgi dodać, których na przykład nie dodaliśmy w tamtym roku, bądź nie mieliśmy takiego uprawnienia. I takie zeznanie, jak sobie zmodyfikujemy, to wówczas akceptujemy. Druga czynność to jest wyślij i to zeznanie jest już wysłane do Urzędu Skarbowego. Pojawia się komunikat, że twoje zeznanie zostało złożone i wysłane do Urzędu Skarbowego. Po kilku minutach generuje się urzędowe poświadczenie odbioru, czyli taki dokument, który jest naszym dowodem, że faktycznie to zeznanie złożyliśmy. Możemy sobie w każdej chwili to zeznanie przejrzeć. Co ważne jeszcze dla osób, które są emerytami i rozlicza je Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bo takie osoby nie muszą tak naprawdę składać swoich zeznań podatkowych, robi to ZUS, ale jeżeli chcą właśnie odliczyć sobie ten 1%, to wówczas wypełniają tylko taki załącznik do tego swojego zeznania, bo też mogą wtedy wejść, też mają te swoje zeznanie podatkowe na portalu podatkowym. One tylko wypełniają taki PIT OP i tam wpisują po prostu organizację, na którą chcą przekazać swój 1%.
A gdy zdarzy się tak, że z różnych względów, na przykład jakieś pomyłki, nie będzie wpisany któryś z PIT-ów, czyli jeden z elementów dochodu i sprawdzając, widzimy, brakuje jednego i nic nie zrobimy, to co, będą konsekwencje? Czy to jak maszyna się pomyliła?
Konsekwencji nie będzie. Bo po pierwsze, można zmodyfikować takie zeznanie, wszystkie dochody można dopisać, tak, dowolnie, i żeby były zgodne z tym, co podatnik posiada w swoich informacjach otrzymanych przez pracodawcę. Ale jeżeli, powiedzmy, wkradną się jakieś błędy, zeznanie na koniec kwietnia czy wcześniej zostanie zaakceptowane przez podatnika, to można będzie bez konsekwencji złożyć korektę takiego zeznania podatkowego. Tutaj jeszcze raz ja bym chciał przypomnieć, bo te błędy, które w ogóle się pojawiają, to wynikają często z błędnych informacji wysyłanych
przez
płatników do nas.
Z tych PIT-ów 11.
Płatnicy często częstym błędem, który jest przez płatników robiony, to jest to, że wysyłają nam informacje o dochodach, potem popełniają jakiś błąd, chcą go skorygować i wysyłają do nas kolejny dokument. Na przykład nie zaznaczają, że to jest korekta dokumentu, tak? Dopisują sobie różne jakieś kwoty. Urząd Skarbowy, który weryfikuje takie wnioski, ma 2 PIT 11 i te 2 PIT 11 od tego samego pracodawcy, widząc, dokonujemy jakiejś tam analizy, ale może się tak zdarzyć, że my zatwierdzimy takie 2 PIT 11, tak?
Z podwójnym wynagrodzeniem.
To akurat może nie, ale jeżeli ktoś sobie koszty jakieś będzie tam weryfikował i tylko dopisze jakieś gdzieś koszty albo nie wiem, jakieś dodatkowe inne rzeczy, nie wiem, jakieś bony były, czy jakieś inne nagrody, inne źródła i zamiast złożyć korektę, składa dodatkowy dokument, te dochody zostają sumowane przez ten system, automat i potem zdarzają się właśnie takie przypadki, że i były już telefony, że do nas, że mają po prostu podatnicy za dużo albo czasami też za mało, tak? Bo też mamy, wielu pracodawców jednak po terminach składa albo jeszcze nie złożyło tych informacji.
A tutaj trzeba właśnie dodać, że w tym roku faktycznie tych błędów może trochę być od płatników z tego względu, że mieli oni w tym roku krótszy czas na złożenie tych deklaracji i musieli to zrobić tylko i wyłącznie drogą elektroniczną, więc dla niektórych płatników mogła być to nowość, bo do tej pory tak, rozliczali to papierowo, natomiast teraz musieli nie dość, że szybciej, to jeszcze elektronicznie.
Telefony są Państwa także do Państwa dyspozycji. 68-324-2255, 801-327-462. Przypomnę, dzisiaj rozmawiamy o odliczeniach podatkowych i na co szczególnie zwrócić uwagę, proszę, to żeby ewentualnie deklarować ten 1%, który wspiera organizację pożytku publicznego. Posłuchajmy Romualda Malinowskiego, prezesa Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych.
Zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, żeby przekazywać ten 1% i faktycznie, żeby przekazać, bo jeżeli sam mieszkaniec nie zdecyduje o tym 1%, to za niego urząd zdecyduje i te pieniądze nie trafią do poszczególnych środowisk, do poszczególnych osób, które potrzebują w naszym miejscu zamieszkania, w tym środowisku. I dlatego też proponuję, tak jak
to, gdzie trafią te 1%, jak się nie zdecydujemy?
To wpłyną do budżetu centralnego, powiedziałbym, i to władza już
rozdysponuje.
A tu chodzi o to, żebyśmy sami zdecydowali. I dlatego też zachęcam, żeby wyszukać w swoim środowisku, w miejscu zamieszkania, organizację tam na miejscu, jakieś stowarzyszenie, fundację i przekazać na określone potrzeby ten 1%.
Dużo jest w naszym regionie takich stowarzyszeń, które mogą przyjąć, bo to musi być organizacja pożytku publicznego, tak? Taki status musi być.
Ta organizacja musi mieć status OPP. Oczywiście tych organizacji o tym statusie w naszym województwie jeszcze nie jest zbyt dużo i dlatego też zachęcam, żeby najpierw wyszukać taką organizację. Na przykład może to być jakieś stowarzyszenie działające na rzecz wspierania dzieci, młodzieży, czy nawet koło gospodyń wiejskich, czy jakiś klub sportowy. I jeżeli jest to organizacja, która nie ma statusu OPP, to my jako Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ułatwiamy zbieranie tego 1%.
Czyli pośredniczycie po prostu w tym zbieraniu tego 1%, tak?
Tak, tak. Tak można byłoby nazwać, pośredniczymy i to robimy już od wielu lat. Średnio co roku ponad 200 organizacji uczestniczy w tej kampanii razem z nami. Oczywiście te organizacje otrzymują ten 1%, jeżeli podatnik chce zdecydować się, wpisuje nasz KRS, ale w celu szczegółowym wskazuje określoną organizację albo określoną osobę, której chce pomóc.
I to bardzo ważne jest, żeby te organizacje po prostu miały z czego żyć, żeby mogły przetrwać, żeby po prostu ten 1% trafił, zwłaszcza do tych organizacji, które są wokół nas.
Tak, my gorąco zachęcamy oczywiście, żeby przekazywać ten 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zresztą współpracujemy z organizacjami. Natomiast chciałam tutaj sprostować to, co pan prezes powiedział, że to jeżeli ktoś nie przekaże tego 1% i nie zadeklaruje w rocznym zeznaniu, to nie naczelnik Urzędu Skarbowego nie decyduje, do której organizacji te pieniądze trafiają. Po prostu one trafiają do budżetu państwa, a następnie tam są rozdysponowywane. Natomiast naczelnik Urzędu Skarbowego nie wskazuje organizacji i nie przekazuje.
Mamy telefon. Halo, witam uprzejmie.
Dzień dobry. Mam takie nietypowe pytanie. Moja mama przez kilka ostatnich lat poważnie chorowała i co roku uzyskiwała zwrot części pieniędzy za leki, które wydawała. Natomiast no, w listopadzie ubiegłego roku pożegnałem mamę. Teraz kwestia taka, że zostały te faktury, które no, koszty mama poniosła razem z tatą. Czy w jakiś sposób te pieniądze można odzyskać tak jak w ubiegłych latach?
Ja mam jeszcze takie pytanie. Czy tata jeszcze żyje?
Tak.
Czyli generalnie mogą skorzystać z takiego rozliczenia. Jeszcze tata się rozliczy wspólnie z mamą. Tam będzie można normalnie wykorzystać te wszystkie faktury za leki, które były na mamę. Jeszcze ten jeden rok jak gdyby przysługuje takie prawo do tej ulgi wspólnego rozliczenia, czyli normalnie się rozliczają tak jak do tej pory, tylko różnica powiedzmy na zeznaniu będzie taka, że w kwadraciku w pozycji szóstej zamiast zaznaczać dwa jako wspólne rozliczenie, dla obojga małżonków zaznaczą kwadrat trzeci, to też jest wspólne rozliczenie, ale przewidziane właśnie w przypadku śmierci jednego z małżonków. A reszta zostaje tak samo i w miejscu podpisu po prostu mamy, trzeba będzie wpisać datę śmierci, natomiast tata normalnie podpisze zeznanie.
A proszę mi powiedzieć jeszcze, czy istnieje taka możliwość, że ojciec po prostu z tymi dokumentami przyjdzie do Urzędu Skarbowego i ktoś mu pomoże tam to wykonać?
Tak, oczywiście zapraszamy pana do Urzędu Skarbowego. Proszę, jak będą kolejki na sali pokój 804, 8 piętro, podejść i panu pomożemy zeznanie wypełnić.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. 68-324-2255, 801-327-462. To są nasze numery telefonu. Rozmawiamy o PIT-cie, o rozliczeniu podatkowym za miniony rok, za rok 2018. Takich sytuacji skomplikowanych jest więcej w państwa pracy?
Na pewno, co człowiek, to
inna sytuacja.
Inna
tak.
sytuacja i dlatego też my musimy sprawdzać te wszystkie zeznania podatkowe, żeby uniknąć tych błędów i jeżeli faktycznie coś tam jest nie tak, to wtedy kontaktujemy się w różny sposób z taką osobą, żeby wyjaśnić tę sytuację, tak?
Powiedział pan, że 3000 papierowych jeszcze złożył no, zeznań, tak?
Dokładnie.
To są te osoby, które nie mają dostępu do internetu, czy w ogóle nie mają niechęć w ogóle do tego typu działań?
Myślę, że to jest kwestia jeszcze braku wiedzy, tak? Ludzie też boją się może skorzystać z takiej usługi, tak? My jakby w szerokim taki sposób próbujemy propagować tą usługę Twój EPIT. Na sali w Urzędzie Skarbowym obsługi podatnika mamy dwa stanowiska z dostępem do internetu.
Czyli można przysiąść.
Tak, jest osoba, która chętnie, jest pracownik taki wyznaczony, który po prostu pokaże, nauczy, przyzwyczai klientów urzędu do składania właśnie w ten sposób zeznania podatkowego. Bo tu trzeba jednak przyznać, że jest to bardzo wygodne, szybkie i takie dość czytelne. Taka forma składania zeznań.
Naprawdę nie trzeba mieć wiedzy specjalistycznej, żeby wypełnić, jakby zobaczyć tego twojego PIT-a i ewentualnie go zmodyfikować, żeby w ogóle otworzyć sobie go. Bo wystarczy przeczytać jasne i proste komunikaty i postępować zgodnie z nimi. A tak naprawdę to jest kwestia tylko tych kilku danych weryfikujących i już mamy
no
to
tak,
swoje
ale
zeznania.
Bywa tak, że niektórzy...
A jeżeli ktoś nie ma dostępu do internetu, czy nie ma komputera, to po pierwsze na telefony też jest ta aplikacja i to można telefonicznie zrobić, te telefony komórkowe, ale jeżeli faktycznie ktoś i takiej opcji nie ma, to w każdym urzędzie skarbowym jest stoisko komputerowe z dostępem do internetu, gdzie jest człowiek, pracownik urzędu, który chętnie pokaże, na czym to polega i pokaże to indywidualne zeznanie.
A jak ktoś jest no to tyle bałaganiarzem, że no nie ma tych dokumentów, które
to
może...
też my mamy dostęp do tych wszystkich
Aha,
informacji.
Czyli można przyjść i dostać jakby
tak,
hasło
i my,
i login?
Tak, jeżeli oczywiście weryfikujemy najpierw te osoby, że ta osoba, no, która do nas przyszła, to jest ta i my przy pomocy swoich systemów odszukamy te informacje, które wprowadzą nas ten EPIT i na tej podstawie możemy pokazać tę usługę.
Mamy jeszcze jeden telefon, zdążymy przyjąć przed motoradiem, ale później odpowiedź damy po motoradiu, tak? Halo?
Dzień dobry, ja miałem pytanie takie odnośnie rozliczenia. Jestem studentem zaocznym, no i chciałbym się dowiedzieć, czy czesne, które płacę na studia, czy jestem w stanie coś z tego odliczyć?
No niestety już od pary ładnych, dobrych lat nie ma takiej możliwości, żeby czesne ze studia sobie można było odliczać.
A szkoda. Prawda? Także nic z tego niestety. Przykro mi bardzo.
Ale za to kwota wolna od podatku jest podwyższona, więc jak pan studenci pracuje, może gdzieś sobie pan dorabia, no to troszkę więcej będzie jakby nadpłaty z podatku.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Jak rozliczyć podatki od dochodów osobistych? To jest temat naszego dzisiejszego spotkania. Odpowiadają na Państwa pytanie Ewa Markowicz, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, oraz pan Rafał Grześków z drugiego i Maciej Markiewicz z drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze. Nasze telefony 68-324-2255 i 801-327-462.
Ja w ubiegłym roku sprzedałam mieszkanie. I teraz rozliczam się z PIT-u tak normalnie do końca kwietnia, tak jak jest mówione. Muszę też zapłacić z tej sprawy podatek. I chodzi mi, jaki ja mam okres na zapłacenie tego podatku?
W tamtym roku miałem wypadek w pracy i zgłosiłem to do firmy, która tam dochodzi ubezpieczeń, i ta firma wypłaciła mi część tam należnego odszkodowania i uważa, że jeszcze ta sprawa jest niezakończona. To kiedy ja bym musiał się rozliczyć z tego podatku, z tych pieniędzy, które już trzymałem w tym roku?
Mam orzeczenie o niepełnosprawności do celów rehabilitacyjnych. Chciałam skorzystać z sanatorium. Za pobyt zapłaciłam 1000 zł. Przy rozliczeniu w tym roku, za rok ubiegły, dołączam do rozliczenia zeskanowane orzeczenie o niepełnosprawności i fakturę, za którą zapłaciłam sanatorium prywatnie, bo czas oczekiwania u nas niestety na sanatorium jest prawie 2 lata, i te 1500 zł i różne dochody, jak to się mówi, przy rozliczeniu. Jaka kwota wtedy jest odliczana od podatku?
Te wszystkie kwoty, które można odliczyć od podatku, także można wpisać elektronicznie, tak?
Tak jest.
I jak to działa?
To znaczy jedyne co, to wpiszemy w naszym zeznaniu te kwoty, które przysługują, tak jak to było to ostatnie zapytanie pani. Jeżeli zapłaciła za pobyt w sanatorium tę kwotę 1000 zł z kawałkiem, posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, to pomniejsza sobie podstawę opodatkowania dochód właśnie o tą kwotę, którą zapłaciła za pobyt w sanatorium.
A w takim razie jak będzie z dostarczeniem tego orzeczenia?
To znaczy obowiązku dostarczenia nie ma. Jeżeli składa papierowo, coś takiego dołączy, no to fajnie. Zawsze łatwiej dla kogoś, kto weryfikuje, że ma, że tak powiem, sprawę czysto. Jeżeli będzie to elektronicznie złożone, czy też nie dołączy papierowo takich dokumentów, może się liczyć, że urząd w przeciągu 5 lat ją wezwie do okazania tych dokumentów, czy faktycznie należała jej się ta ulga.
A w przypadku tego pana, który ma rozpoczęte jakby proces postępowania w sprawie odszkodowania i część pieniędzy dostał, część ma jeszcze niezamknięte, jest to co wtedy?
Tu trudno jest mi powiedzieć, prawdę mówiąc, jak wygląda, nie widzimy tych dokumentów. Ja nie chciałbym mówić, że już musi się rozliczyć. Jest to sprawa na tyle, że tak powiem, z odszkodowaniem zawiła, że wolelibyśmy zobaczyć, żeby nawet z tymi dokumentami, które ma, przyszedł do nas, żebyśmy mogli się wypowiedzieć. Tak.
Co zrobić w tej sprawie?
Zbyt szczątkowe informacje mamy, żeby powiedzieć na 100%, co należy zrobić.
Mamy telefony jeszcze. 68-324-2255, 801-327-462. A kiedy ten podatek na przykład za sprzedaż domu za poprzedni rok?
Tu jeżeli też nie do końca mamy wszystkie informacje. Zależy, kiedy pani stała się właścicielem tego mieszkania, kiedy je nabyła. Zakładam, że nie minęło ten okres wymagany, żeby była właścicielem odpowiedni czas, że jeżeli ma do zapłaty podatek, jeżeli wychodzi do zapłaty, no to jeżeli do 30 kwietnia musi się rozliczyć, do 30 kwietnia też ma termin na wpłacenie tego podatku. I to już niezależnie, czy złoży szybciej zeznanie, czy nie, to do 30 kwietnia musi uiścić ten podatek.
Mamy telefon, halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Chciałem spytać, jak sprzedałem ten dom, tak jak ta pani mówiła, to muszę zapłacić do 30 kwietnia podatek, jak w zeszłym roku?
Tak, z tym, że właścicielem domu jak długo pan był?
No, rok czasu, bo dostałem spadku i zaraz sprzedałem.
Tak, czyli tutaj będzie, jeżeli było sprzedaż nastąpiła w tamtym roku, to będzie do 30 kwietnia tego roku trzeba będzie złożyć zeznanie PIT-39 i uiścić podatek na konto Urzędu Skarbowego.
A w jakiej wysokości jest podatek wtedy?
To jest 19%.
A proszę powiedzieć, to jest łączenie z dochodami z pracy?
Nie.
Jedno z drugim nie ma nic wspólnego?
Są to dwa niezależne, że tak powiem, zeznania. Jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości, to będzie pan to wykazywał na PIT-39, natomiast dochody ze stosunku pracy zakładam na PIT-37.
Ale... To jest 19% podatek, tak?
Tak, ale czy ten pan ma elektronicznie też może wypełnić to? Czy musi osobiście dostarczyć?
39 jeszcze nie jest, że tak powiem, na tej usłudze Twój e-PIT. Aha, będzie czyli... można przez e-deklarację. Będzie
czyli
można
też elektronicznie można, ale przez system e-deklarację.
Czyli jak pan wejdzie na...
stronę Ministerstwa Finansów, tam jest do pobrania taka wtyczka.
E-deklaracja. Tak się nazywa, tak. I wtedy ten PIT.
Ale też warto dodać, że w przyszłym roku właśnie rozszerzymy tę grupę osób, które będą mogły skorzystać z tej usługi Twój e-PIT.
Czyli wtedy wszystko będzie można. Na razie jeszcze trochę inaczej. 68-324-2255, 801-327-462 to są nasze telefony. Mogą państwo zadawać pytania związane z rozliczeniami podatkowymi podatku za rok 2018. I mamy kolejny telefon. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie. Czy dojazd do pracy to jest odległość 25 kilometrów w jedną stronę? Czy ja to też mogę odliczyć od podatku?
Kto może pan sobie doliczyć w zeznaniu podatkowym, powiedzmy, koszta zwiększyć, tak? Tam są, ale odliczenia samego takiego nie ma, tak?
Aha.
Także tylko maksymalne koszty.
Zgłasza
może pan
tylko
sobie
w swoim zakładzie pracy. Jeżeli pan, tak, faktycznie pan pracuje na umowę gdzieś w zakładzie pracy, to wówczas to się w zakładzie pracy zgłasza.
Czy jakieś zawsze takie dojazdy za bilety?
Natomiast żadnej ulgi na dojazdy do pracy jako takiej nie mamy.
Aha. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. 68-324-2255, 801-327-462. Jakie najczęstsze ulgi są takie, które z których podatnicy korzystają?
Najczęściej korzystamy z dwóch ulg. Ulgi prorodzinnej i ulgi rehabilitacyjnej. To są faktycznie te najpowszechniejsze ulgi. Tak.
I mamy telefon. Halo?
Ja mam takie pytanie. Chodzi mi o ten PIT-39. Jak sprzedała się nieruchomość, to słyszałem, że trzeba się rozliczyć do końca kwietnia tego roku. Ale tam jest okres 2 lat. Z 2 lat można włożyć jakieś tam pieniądze na swoje mieszkanie i po prostu można odliczyć to od tego PIT-u 39.
Tak, oczywiście, to jest taka ulga. Może pan wydatkować sobie w ciągu 2 lat kwotę, którą ma pan, powiedzmy, do zapłaty, znaczy kwotę, którą pan uzyskał ze sprzedaży na cele, na remont, modernizację mieszkania, tak?
Czy jakiegoś.
I to w ciągu 2 lat należy faktury zbierać.
Czyli teraz nie musi pan rozliczać teraz, tak?
Nie trzeba do końca kwietnia, chyba że wystąpi faktycznie ten obowiązek podatkowy, czyli faktycznie jakby nie mamy jakichś kosztów, tak?
To znaczy samo zeznanie trzeba będzie złożyć, bo w tym zeznaniu do 30 kwietnia trzeba będzie wykazać, ile zamierza pan wydatkować na inne cele mieszkaniowe.
A ja muszę to do 30 kwietnia wykazać.
To
już
trzeba złożyć do 30 kwietnia.
Jest. Ale założyć, że tyle pan wyda.
Dokładnie. Tam w pozycji podatek, powiedzmy, wpisze pan zero i powiedzmy kwota ze sprzedaży i kwota kosztów też będzie taka sama, tak? Wtedy podatek będzie panu zero. I jeżeli pan po 2 latach na przykład nie wykorzysta całej tej kwoty, nie wydatkuje całej tej kwoty, no to wtedy składa się korektę takiej deklaracji PIT-39 i naliczany podatek będzie od różnicy, którą pan wydatkował, tak? Jeżeli pan wydatkuje całość, no to zostaje pan, nie składa pan żadnego zeznania, ewentualnie też nie przychodzi pan do Urzędu Skarbowego z fakturami, żeby nam to pokazywać, tylko ewentualnie w razie jakiejś weryfikacji
trzyma pan przy sobie po
prostu. W ciągu 5 lat musiałby pan mieć, żeby urząd chciał zobaczyć, czy faktycznie pan wydatkował.
Tak? A pytam dlaczego? dlatego, bo pan przedtem mówił, że nie trzeba do końca kwietnia.
Dlatego, że było pytanie, jak wystąpi taki podatek, tak? Znaczy taka, to było pytanie, jeżeli mam obowiązek podatkowy, tak? Czyli założyliśmy, że jakby nie ma faktur tutaj w tej kwestii.
A jak są faktury, to nie trzeba, tylko trzeba
jeżeli
złożyć.
Jeżeli mamy zamiar wydatkowania, no to mówię, 2 lata jest. Jeżeli ktoś nie ma, no to i wie o tym, że nie będzie wydatkował, no to po prostu czy musi zapłacić do 30 kwietnia wtedy podatek.
Rozumiem, dziękuję.
Dziękuję bardzo. 68-324-2255, drugi numer 801-327-462. Jeżeli już rozliczymy to zeznanie podatkowe, to później państwo powiedzieli, że otrzymujemy jakiś dokument, tak?
Tak,
to...
urzędowe poświadczenie odbioru, czyli jeżeli faktycznie prawidłowo ten PIT zostanie wysłany, to wówczas system sam generuje, pyta się, czy chcesz urzędowe poświadczenie odbioru i wówczas...
Ale potrzebne nam do czegoś to jest?
Nie, tak naprawdę nie. Ale są osoby, które faktycznie muszą mieć jakiś dowód na to, że ten PIT oddały do urzędu. Można sobie go wydrukować z, jak już wejdziemy tak, na
albo
ten portal podatkowy,
albo
po prostu wziąć urzędowe poświadczenie odbioru.
Jeżeli już ktoś ma wydrukowany taki dokument tego urzędowego poświadczenia odbioru, to tam jest taki numer referencyjny. To się może przydać, bo można od razu sprawdzić sobie na stronie Ministerstwa Finansów po tym numerze, czy zeznanie faktycznie wpłynęło do urzędu. To już dla takich osób, które chciałby mieć stuprocentową pewność,
sobie sprawdzać,
że to zeznanie wpłynęło. Tak. I się wpisuje ten numer, czy można go skopiować sobie,
i wszystko wtedy
wpisać.
Widać.
I wtedy widać, że zeznanie wpłynęło i jest wszystko w porządku.
Mamy
tak?
Telefon następny, halo?
Dzień dobry. Chciałbym dopytać tylko, kiedy będą wypłacone te nadwyżki pobrane na podatek tamtego roku?
A rozliczył się pan już?
No jeszcze nie.
No to jeżeli pan złoży PIT elektronicznie, no to w tej chwili naczelnik Urzędu Skarbowego ma 45 dni na to, żeby oddać, zwrócić ten nadpłacony podatek. Jeżeli złoży pan papierowo roczne zeznanie podatkowe, no to wówczas naczelnik Urzędu Skarbowego ma ten czas wydłużony aż do 3 miesięcy od dnia wpłynięcia tego zeznania do Urzędu Skarbowego.
A praktyka jaka jest?
A praktyka w tej chwili, na ten moment jest taka, że no tak jak tutaj wcześniej pan mówił, w drugim urzędzie skarbowym w Zielonej Górze zaledwie tydzień się czeka na zwrot nadpłaty podatku. Także warto skorzystać z tej usługi Twój EPIT. Wiadomo, że im więcej tych dokumentów będzie wpływać do urzędu i trzeba będzie je weryfikować, ten czas może się wydłużyć, ale nie dłużej niż 45 dni czekamy na zwrot podatku.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. 68-324-2255, 801-327-462. Kiedy coś nam nie będzie grało w tym systemie rozliczeń, to gdzie mamy zgłaszać ewentualnie uwagi?
Krajowa Informacja Skarbowa ma cały czas dyżury telefoniczne. Można dzwonić z telefonu stacjonarnego 0801-055-055, z telefonu komórkowego 22-330-0330 i tam jest taka nowa opcja. Po wybraniu szóstki łączymy się z konsultantem, który właśnie odpowiada na wszystkie pytania związane z twoim EPIT-em.
I w ten sposób oprócz możemy zgłaszać.
Tak, to jest taka podstawowa ścieżka, ale oprócz tego w urzędach skarbowych też pracownicy są wyczuleni i
pomagają. I sprawdzają. Mamy jeszcze telefon, halo? Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
A mam takie pytanie. Proszę pana, proszę mi powiedzieć, mąż ma emerytury 2300, a na leki wydaje miesięcznie 200 zł. Do jakiej kwoty jemu przysługuje odliczenie od podatku?
A ja mam pytanie. On może oprócz tego ma jakieś orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?
Tak, ma.
Czyli nadwyżka, która jest ponad 100 zł miesięcznie, czyli jeżeli miesięcznie wydaje 200 zł, od tego pani odejmuje 100 zł i 100 zł za dany miesiąc może sobie pani odliczyć z tym, że to nie będzie od podatku, od dochodu. Pomniejsza nam to po prostu podstawę opodatkowania.
Rozumiem. Dobrze. Dziękuję panu bardzo.
Proszę.
Dziękuję bardzo. I następny telefon jeszcze mamy. Halo? Halo? Ktoś jedzie chyba samochodem i próbuje się z nami połączyć. Tak, słuchamy pana.
No, ja chciałem się zapytać, czy jak płacę alimenty, czy mi się należy zwrot podatku?
Od alimentów?
Zwrot podatku się należy wtedy, to zależne jest od tego, no tak naprawdę ile się zajmujemy swoim dzieckiem, tak, w trakcie roku. Jeżeli zajmuje się, załóżmy są alimenty, no nie wiem, i jest jakieś orzeczenie sądu co do czasu jakby opieki nad dzieckiem, to zakładając, że powiedzmy 50% pan się tym swoim dzieckiem zajmuje, to jakby połowa kwoty się panu należy. To jest
1112 zł i 4 grosze,
jakby dzielone na pół, tak? 556.
Czyli połowa, jeżeli to w zależności od decyzji sądu, czyli jeżeli tak. sąd przyzna panu 50% czasu opieki nad dzieckiem, to wtedy pan połowę tej kwoty ma prawo odliczyć.
Dokładnie tak.
Powodzenia. Dziękuję bardzo. I mamy jeszcze jeden telefon. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Ja kupiłem samochód. Czy mogę to odliczyć?
A ten samochód...
używany.
Ale to jest, nie wiem, jako...
Za 8 tysięcy na przykład.
A pan jakieś orzeczenie o stopniu niepełnosprawności posiada?
Drugiej grupy.
To znaczy, wie pan, to samo odliczenie samochodu nie będzie. Jedyne co, to by był on zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych. Zakładam, że nie musiał pan opłacać tego podatku 2% od zakupu tego pojazdu. A...
To nie płacić nic.
Znaczy, tego pan nie musi robić, tak? Podatku
od czynności cywilnoprawnych. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o odliczanie, nie wiem, ten samochód jest jakiś przystosowany, że tak powiem, ze względu na pana niepełnosprawność?
Nie.
To jest zwykłe auto, to nie jest jakieś auto takie... To nie jest traktowane jako sprzęt rehabilitacyjny, który ułatwia panu wykonywanie czynności życiowych.
No do pracy nie jeżdżę, ale tak po zakupie. Ale,
a na rehabilitację jakieś?
Ewentualnie na dojazdy na rehabilitację, ułatwianie czynności życiowych, to przysługuje panu ta ulga 2280 do odliczenia, do pomniejszenia dochodu przy podstawie opodatkowania.
Czyli przysługuje panu ulga 280 zł.
2280.
Jeżeli
tak?
będzie pan korzystał z rehabilitacji, dojeżdżał na rehabilitację, tak?
Tylko mi się rozchodzi o ten samochód.
A samochód jako taki
to nie masz.
Czy mam płacić, czy nie?
Podatek od czynności cywilnoprawnych za zakup samochodu nie trzeba.
2% nie trzeba płacić.
Dobra, dzięki.
68-324-2255, 801-327-462. To w tym roku ta akcja powinna być bardziej łagodna, jeżeli chodzi o to zakończenie, czyli ten kwiecień, który był dla was okresem bardzo gorącym, zwłaszcza w ostatnim okresie kwietnia.
Tego tak naprawdę jeszcze nie wiemy, dlatego że nie wiemy, jaka ilość osób po prostu nie złoży zeznania, czy nie zaakceptuje tego zeznania w serwisie podatki gov.pl. I tak naprawdę może się tak wydarzyć, że jednak większość osób, czy jakaś grupa osób skorzysta z takiej możliwości, że nie będzie akceptować tego zeznania. Wtedy 30 kwietnia, mówię, nie wiemy jaka to będzie ilość, ale może to, zakładam, że będzie to jednak jakaś większa ilość i to wtedy te zeznania wpłyną 30 kwietnia i wtedy urzędy też będą miały co robić.
Mamy telefon następny jeszcze, halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałbym zadać takie pytanie, czy mogą oboje rodziców odliczać sobie podatek na dziecko?
Ale chodzi o
to, skorzystać z ulgi prorodzinnej, tak?
Tak.
Bo to znaczy mogą oboje z tym, że do limitu wysokości ulga na dziecko przysługuje 1112 zł i 4 grosze. I jeżeli oboje odliczają, to i tak suma tych odliczeń nie może przekroczyć tej kwoty na jedno dziecko.
No a wcześniej, gdy pan wspominał tam w rozmowie z poprzednim słuchaczem, to mówił pan, że jeśli płaci alimenty, to może 50% kwoty.
To nie chodzi o płacenie alimentów, tylko o to, kto się ile dzieckiem fizycznie zajmuje.
Dokładnie. Nad dzieckiem.
I jeżeli jest orzeczenie sądu o okresie, i tak przykładowo podaliśmy tylko te powiedzmy pół roku, to czyli 50% czasu, to wtedy połowę może odliczyć, tak? A tak naprawdę, jeżeli państwo na przykład nie posiadacie takiego orzeczenia z sądu, ile powiedzmy państwo...
Ile czasu każdy z rodziców poświęca na opiekę nad dzieckiem.
No to wtedy musicie się państwo, mówiąc kolokwialnie, sami dogadać, tak, w tej kwestii.
No rozumiem, a niech pan... No dobra, nic. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szereg pytań dotyczących właśnie opieki nad dzieckiem jest, tym bardziej, że jest ta ulga prorodzinna, tak, to...
Tak, ale to faktycznie tak jest, że trzeba te 1112 zł tak podzielić na te 365 dni, tak? I w zależności od tego, ile dni się dany rodzic opiekuje, tak sobie tę kwotę podzielić. I to już tutaj
albo
muszą oboje rodzice dogadać, tak?
Albo sądownie.
Tak, albo chyba, że jest faktycznie orzeczenie sądu, które wskazuje konkretnie, ile czasu dany rodzic w ciągu roku się zajmował dzieckiem.
I mamy jeszcze jedno pytanie, halo? Halo?
Teraz. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam takie pytanie. Mój syn otrzymał nagrodę prezydenta miasta za wyniki w nauce i dostał na swoje nazwisko PIT-11, informacje o przychodach. I teraz nie wiem, jak postąpić w tym przypadku. Czy ja mam jakby brać to do siebie, na swoje konto, na swój EPIT, czy muszę go rozliczyć osobno?
A syn jest niepełnoletni, tak?
Tak, niepełnoletni.
Należy złożyć za syna zeznanie PIT-37.
Gratulujemy przede wszystkim synowi.
Nagrodę. Należy złożyć osobne zeznanie PIT-37 na syna, z danymi syna.
Tak.
Pani jako opiekun prawny podpisuje się po prostu na takim zeznaniu i to w zasadzie wszystko, tak?
Ale takie zeznanie. Rozumiem.
Nie, ale
elektronicznie też będzie
też
można.
Można.
Nie, przepraszam, tu nie będzie, dlatego że nie będzie można, dlatego że no niestety trzeba autoryzować kwotami jakby żeby mieć dostęp do takiego zeznania, trzeba dokonać autoryzacji.
I nie będzie mógł jak gdyby swoimi
darami.
Czyli kwoty, tak, z PIT-u 11 za tamten rok i zeznania rocznego, no takich kwot pani nie będzie posiadała. Więc niestety tutaj...
Tradycyjnie, tak?
Tradycyjnie, albo jeszcze jest możliwość przez e-deklarację. Czyli leży elektronicznie przez e-deklarację. To też...
PIT-37, tak?
I PIT-37.
Bardzo dziękuję za informację. Do widzenia.
No to niepełnoletni już dostają wypłaty i nagrody. I to też trzeba rozliczyć podatkowo. I też podatek jest taki sam, w takiej samej wysokości?
Tak, tak, tak. Normalnie w zeznaniu będzie to rozliczał, czyli na tych samych zasadach, w ten sam sposób, jak
każdy pracujący.
Jak będzie wysoka nagroda, 18%, ale jest kwota wolna od podatku, tam była mowa o 500 zł, zdaje się, więc tutaj jakby podatku z tego nie będzie.
I jeszcze pytanie, kiedy mogą... Oj, ale jeszcze odbierzemy telefon może. Halo? Halo?
Hektar 70.
Dzień dobry panu.
I był też taki przepis, że jeśli zostaje sprzedane pod kątem nadal gospodarstwa rolnego, to tego podatku się nie powinno płacić, tak?
Ale jeszcze raz może pan sformułować pytanie.
Halo?
Proszę jeszcze raz sformułować pytanie.
To chodzi o taką rzecz, chodzi... O ulgę, że sprzedając gospodarstwo rolne wielkości hektar 70 i jeśli one będą sprzedawane pod kątem dalej użytkowania jako gospodarstwo rolne, to ten podatnik nie powinien płacić składki.
Podatku, tak, tam to jest takie zwolnienie, tak, jeżeli jest rolnik sprzedaje, tak? Rolnikowi, to
I dalej będzie użytkowana ta ziemia, to tak nie trzeba podatku.
Tak jest.
To ma pan rację. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że dotarła ta informacja do naszego słuchacza. 68-324-2255, 801-327-462. Jeszcze na koniec proszę przypomnieć mi, gdzie ewentualnie mogą słuchacze się zgłaszać z takimi wątpliwościami, jeżeli już, czy państwo dyżurują, w jaki sposób ewentualnie do państwa dotrzeć.
Specjalnych dyżurów w urzędach skarbowych nie ma. Wszystkie sprawy związane z rocznymi rozliczeniami obsługuje Krajowa Informacja Skarbowa właśnie pod specjalnymi numerami telefonów. Można znaleźć je sobie na stronie internetowej. Także jak najbardziej tutaj są dyżury i każdy nie pozostanie bez odpowiedzi, bez rozwiązania problemu. Także zachęcamy tutaj do telefonowania do Krajowej Informacji Skarbowej, ale jeżeli ktoś przyjdzie do Urzędu Skarbowego, faktycznie
zostanie.
Będzie miał jakiś problem, to też oczywiście tutaj pomagamy.
Także serdecznie zapraszam państwa, tym bardziej, że do rozliczeń podatkowego jeszcze bardzo dużo czasu zostało. Jeszcze ostatni telefon jeszcze przyjmiemy. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Ja mam pytanie dotyczące usługi EPIT i jest taka sytuacja, że nie pamiętam tak tych wszystkich dochodów, które miałam za poprzednie lata. I w tym momencie nie mogę dokonać weryfikacji na stronie, tak? Jak tutaj mam postąpić? Co zrobić?
Dwa rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie to niestety trzeba będzie podejść do Urzędu Skarbowego z dowodem osobistym. Podamy pani te kwoty autoryzujące. Drugie rozwiązanie to jest takie, poczekać do 30 kwietnia. Chyba, że ma pani oczywiście jakieś ulgi tam do wpisania i chciałaby pani skorzystać.
Tak,
ma pani. No to najlepiej, najszybciej byłoby podejść do nas do Urzędu Skarbowego z dowodem osobistym. Podamy pani kwoty i będzie pani mogła wtedy sobie złożyć zeznanie.
Dobrze, to chodzi o mnie. A jeszcze druga sytuacja, jeżeli syn studiuje w innym miejscu, mieszka w Zielonej Górze, studiuje w innym miejscu, to może podejść do Urzędu Skarbowego w Warszawie, we Wrocławiu i dowiedzieć się.
od pani, tylko i wyłącznie, tak? Musi być pisemne upoważnienie, bo inaczej nie.
Czyli
nie
ja mogę z upoważnieniem też uzyskać te kwoty, tak,
które jak on. Najbardziej.
Ewentualnie trzecią taką możliwością jest, jeżeli posiada pani profil zaufany, autoryzować tą usługę Twój e-PIT za pomocą profilu.
Nie, nawet nie wiem, co to jest.
Profil zaufany to bez problemu sobie można wyrobić. Na przykład potrzebny jest w ZUS-ie albo w NFZ-cie. Tego typu dokumenty elektroniczne też można.
To jest taki darmowy podpis elektroniczny, że tak powiem, dla podatnika.
I warto się też tym zainteresować, bo wtedy też otwiera nam elektronicznie różne drzwi do różnych urzędów.
Rozumiem. Dziękuję bardzo za informację.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że rozmawialiśmy o odliczeniach podatkowych za rok 2018, a naszymi gośćmi byli Rafał Grześków z drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze, Maciej Markiewicz również z tego urzędu oraz pani Ewa Markowicz, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Dziękuję państwu bardzo i powodzenia w rozliczeniach podatkowych. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.